Zapytaj Pana, jak należy. W drugiej księdze Samuela 6, od 2 do 10, taką historię znajdujemy. I ruszył Dawid wraz z całym ludem swoim do Bali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drewna, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły i rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzę takim ciosem. I nazwał to miejsce Perez Uza i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. Bardzo przykra historia. Takie smutne wydarzenie. Ciężko nam zrozumieć. Dawid chciał dobrze. Uza chciał dobrze. Szarpnęły te woły. Skrzynia się zachwiała. Chciał podtrzymać. Przestraszył się, że skrzynia spadnie z wozu. Dalej czytamy, że Dawid zmartwił się tym, co się stało. Że się zląkł. Z czego wynika, że Dawid też nie rozumiał. Dlaczego? Co się wydarzyło? Czemu Uza miał zginąć? I dalej, jak czytamy drugą księgę Samuela, nie znajdujemy wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Dla nas, żyjących w czasie Nowego Przymierza, chyba tym trudniej sobie wytłumaczyć, kiedy korzystamy z tego, że jesteśmy w czasie łaski. Jak to pojąć? Po 3 miesiącach okazuje się, że dom Obeda jest szczególnie błogosławiony z powodu obecności skrzyni pańskiej. I czytamy w wierszu 12 tegoż rozdziału, a gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. I czytamy tą historię dalej i też nie znajdujemy wyjaśnienia, dlaczego teraz się udało. Sprowadził tą skrzynię do miasta Dawidowego i wjechał na czele pierwszego wielkiego orszaku, przy dźwiękach instrumentów, przy śpiewie śpiewaków. Pamiętacie, to jest ten moment, kiedy jego żona wzgardziła nim, tak się zapamiętał, tańcząc przed Panem. I wszystko poszło dobrze. Wyjaśnienie znalazłem w pierwszej księdze Kronik. 15 rozdział od 2 wiersza czytamy, potem rzekł Dawid, a to było właśnie po tych 3 miesiącach, kiedy zobaczył, że dom Obeda jest błogosławiony. Potem rzekł Dawid, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Wiersz 4 mówi, zebrał też Dawid synów Arona i lewitów. I dalej w 12 i 13 rzekł do nich, wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, poświęćcie się, wy i wasi bracia, i przenieście skrzynię Pana Boga Izraelskiego na miejsce, które dla niej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym, sprowadził Pan Bóg nasz na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o Niego należycie. Czyli mamy jakieś pierwsze wyjaśnienie. Uza nie był lewitą, a skrzyni Bożej się nie wozi na wozie ciągniętym przez woły. Skrzynia Boża może być tylko niesiona przez ludzi, którzy się oczyścili, uświęcili i niosą na specjalnych drążkach. Niosą. W ten sposób okazywali szacunek Panu, że Jego skrzynię nosili dokądkolwiek by nie miała się udać. Nosili po pustyni 40 lat. Nie wozili na wozie. Ale co dokładnie? Bo to jest tylko taki objaw zewnętrzny. No, gdzieś nie wiedzieli. Uza nie był lewitą. Złapał się tej skrzyni. Co dokładnie tam jest napisane? W wierszu 13 czytamy, nie zadbaliśmy, mówi. Użyte tam słowo oznacza dosłownie dowiadywanie się, poszukiwanie, dopytywanie się. W innych tłumaczeniach wiersz 13 brzmi różnie. Biblia Warszawsko-Praska podaje: ukarał nas Jahwe, nasz Bóg, bo nie postępowaliśmy tak, jak On nam nakazał. Biblia Gdańska oraz Przekład Nowego Świata używają słowa: nie szukaliśmy Go tak, jak należało. A w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia mamy: bośmy się Go nie zapytali, jak należało. Dotknęło nas nieszczęście, bośmy się Go nie zapytali, jak należało, mówi Dawid. Dawid chciał dobrze, chciał sprowadzić skrzynię Pana z domu Abinadaba, dokąd trafiła zupełnie przypadkowo po tym, jak wpadła w ręce Filistynów kilkadziesiąt lat wcześniej. I Filistyni chcieli ją zatrzymać, ale nie mogli, bo była jak gorący kartofel w ich rękach. Tak? Gdzie, dokądkolwiek ją zawieźli, tam ludzie chorowali i przekleństwo dotykało tego miasta i każdy chciał się pozbyć skrzyni Pana i zrozumieli, że trzeba oddać Izraelitom, bo to jest ich Bóg. On im błogosławi, a nas przeklina. Więc władowali na wóz, zaprzęgli krowy i niech idzie dokąd chce. I pojechała skrzynia do domu Abinadaba. I tam Abinadab był ubłogosławiony przez kilkadziesiąt lat przez obecność skrzyni Bożej. Ale przyszedł czas, kiedy Izrael zażył pokoju. Tak? Mieli swoją stolicę. A Dawid uznał, że przybytek Pana, że obecność Boża powinna być tam w Jerozolimie. I sprowadza najpierw do miasta Dawidowego, gdzie zamieszkał. Dobrze chciał. Na pewno widzieliście wiele razy, a może też sami przeżyliście to na sobie, że dobrze chcieliście, a wyszło tak sobie. Można powiedzieć, że rozmijanie się naszych chęci i zamiarów ze skutkami podjętych działań jest częścią życia, także naszego życia. Jest nawet takie przysłowie, że dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane, co oznacza mniej więcej, że chociaż się dobrze chciało, to może wyjść źle. Albo można nie osiągnąć tego dobrego celu, który nam przyświecał. I takie sytuacje zdarzają się wam w życiu, takie sytuacje zdarzają się w Kościele. Nie jest to przypadłość nowa. Na kartach Biblii znajdujemy wiele takich miejsc, zarówno dotyczących narodu wybranego, jak i Kościoła Nowego Przymierza, że dobrze chcieli, a wyszło tak sobie. W życiu króla Dawida, tego, który powiedział: dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bośmy się Go nie zapytali, jak należy. W jego życiu też znajdujemy przykłady tego, co się dzieje, kiedy robisz coś, co wydaje ci się dobre, a nie zapytasz Pana, tylko zapytasz samego siebie. Tak jest czasem, że człowiek pyta samego siebie, robi to, co wydaje mu się dobre, w praktyce robi to, co jest dobre dla niego. Podąża za głosem swojego serca, za pragnieniem swojego serca. A pragnienia serca są różne. W życiu tegoż Dawida zdarzyły się chwile, kiedy miał pragnienia serca niegodne pochwały. Tak? Kiedy pożądliwość serca wzięła górę, kazał sobie przyprowadzić Batszebę. Był taki moment, że zaczęła się pycha wkradać do jego serca. I Dawid powiedział: policzcie mi wszystkich wojowników, których mam. To nie było w czasie, kiedy Dawid był w opresji, kiedy walczył na lewo i na prawo, kiedy uciekał, ukrywał się, kiedy się zmagał z przeciwnikami zewnętrznymi albo z wewnętrznymi, jak w czasie buntu jego syna Absaloma. To było w czasie, kiedy poszerzył już granice Izraela, pokonał wszystkich tych Edomczyków, Filistynów i zapewnił pokój w granicach, a był to pokój na kształt, właściwie pierwowzór Pax Romana, czyli pokój na warunkach najsilniejszego. Wszyscy się wtedy już bali Dawida i jego wojska i Dawid poczuł się taki potężny i powiedział: ileż to ja mam wojowników? I polecił swoim dowódcom, Joabowi i jego zastępcom, żeby policzyli wszystkich wojowników. Oni próbowali go odwieść. Mówili: ale czemu mój pan król wymaga takich rzeczy od nas? To nie jest twój lud, to są wojownicy Pana. Ale czytamy, że słowo króla przeważyło i poszli, policzyli. Nie dokończyli liczyć. Ostatniego pokolenia nie policzyli już, bo już się zaczęło nieszczęście. Dawid przez to, co zrobił, sprowadził na swój lud nieszczęście. Nawet Dawid, człowiek, o którym Biblia mówi, że to był mąż według Bożego serca. Człowiek, o którym czytamy wielokrotnie, jak coś miał przedsięwziąć, pytał Pana: czy wydasz ich w moje ręce, czy mam wyruszyć, czy mam odbić moich? Tak, wyrusz, na pewno dostaniesz ich w swoje ręce. I Dawid szedł. Nawet był taki moment, Dawid pokazuje, że potrafi zrezygnować ze swoich planów, z tego, co być może długo planował, zamierzał i przygotował się do tego, bo zapytał Pana i Pan powiedział inaczej. Tak? Kiedy chciał zbudować świątynię dla Pana w Jerozolimie. Cóż to miało być? Najpiękniejsza, najwspanialsza, najbogatsza świątynia, przedmiot dumy przed wszystkimi okolicznymi narodami. A politycznie co to miało być? To miał być jedyny ośrodek kultu Pana dla wszystkich plemion Izraela. Wszyscy mieli przychodzić do Jerozolimy, do stolicy Dawida i składać tam dary przed Panem i tam oddawać Jemu chwałę. Ale Dawid zapytał Pana, mówi do proroka: czy to w porządku, że ja mieszkam w pałacu z drzewa cedrowego, a obecność Boża w namiocie? I prorok mu mówi: uczyń wszystko, co zamierzasz, Pan jest z tobą. Ale kiedy odszedł, to Pan przemówił do proroka i mówi: wracaj do Dawida i przekaż mu, jakie jest moje słowo, a nie twoje. I on wrócił i powiedział Dawidowi: Bóg mówi, nie zbudujesz świątyni dla mojego imienia, ale dopiero twój syn, ten, na którym nie ciąży krew tylu ludzi, on zbuduje świątynię dla mojego imienia. I Dawid, który przygotował setki talentów złota, tysiące talentów srebra, brązu, nie wiadomo ile, bo taką ilość, że nie potrafili zważyć i nie potrafili opisać. I nie mamy tego zapisanego w żadnej księdze, Kronik czy Samuela, ile tego było. I Dawid odpuszcza, bo zapytał Pana i Pan powiedział i Dawid mówi: okej, skoro Bóg tak mówi, to wiem, że nawet jak zacznę, to mi się nie powiedzie. Nie czynię tego. I nawet ten posłuszny Bogu człowiek, mąż według Bożego serca, miał takie chwile w swoim życiu, że postępował nie pytając Pana i potem żałował, potem był zasmucony, potem zląkł się i mówi: dotknęło nas to, bo nie zapytaliśmy Pana jak należy, a zawsze pytał. A spójrzmy na młody Kościół, Kościół Nowego Przymierza. Tam jest osoba, która jest w zasadzie od momentu swojego nawrócenia do końca życia człowiek oddany wyłącznie na służbę Bogu. Paweł. Człowiek prowadzony przez Ducha Świętego we wszystkim, co robił. I on w posłuszeństwie Duchowi Świętemu chodzi, zwiastuje, zakłada dziesiątki kościołów w całym ówczesnym świecie, czyli w basenie Morza Śródziemnego. I jego zwiastowanie jest potwierdzane znakami i cudami, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, więc to nie jest tylko gadanie, tak? Mówi: nie zwiastowałem wam w mądrości słowa, ale w mocy i w znakach Ducha Świętego, jak sami widzieliśmy. I nawet ten człowiek, Paweł, okazuje się, że miewa swoje plany, zamiary, nawet w tej służbie, którą pełni. Nie swoje osobiste, oto teraz coś zrobię dla siebie, nie. Ale zaczyna już planować po swojemu. Jest w służbie Bożej, ale mówi: teraz pójdziemy tam, teraz zrobimy to, teraz wrócimy tu. Robi plany, których nie uzgodnił. I czytamy w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział od 6, takie zdania. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i tak robili dziesiątki kilometrów w lewo i w prawo, a wszystko pieszo, doznając przeszkód, zawracając, idąc gdzie indziej. Aż wreszcie 9 wiersz: miał Paweł w nocy widzenie, jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Paweł chciał wracać do Azji, potem chciał iść do Bityni, potem próbował do Troady, bo nie spytał Pana jak należy. Tak? A tymczasem Duch Święty mu nie pozwolił, bo planował go wysłać do Filipii. Do Filipii, gdzie poszedł, zwiastował dobrą nowinę. Ludzie się nawracali. Gdzie założył kościół. Potem do kościoła napisał list do Filipian, który dzisiaj czytamy, i dziesiątki milionów chrześcijan jest ubłogosławionych Słowem Bożym napisanym do kościoła w Filipii, dokąd Duch Święty wysłał Pawła, kiedy ten chciał wracać właśnie do Azji. Co to znaczy zapytać najpierw Boga? Nie wiemy, ile czasu to trwało i ile oni się tam nadaremnie nachodzili po tych górzystych terenach, ale wiemy, że mogli najpierw zapytać Pana, jak należy. Więc to się może zdarzyć każdemu. Jak to mówią, w najlepszej rodzinie. Skoro Dawid, skoro Paweł. Cóż to więc znaczy zapytać Pana, jak należy? Więc po pierwsze już widzimy, to znaczy, że trzeba w ogóle zapytać Pana. Trzeba w ogóle zapytać, bo Dawid wtedy w ogóle nie zapytał Pana. Tak? Nie zapytał. I tak się stało, jak się stało. Kto nie pyta, nie ma żadnych szans, żeby zapytać, jak należy. Więc trzeba chociaż spróbować, trzeba zacząć. Dobry początek to zapytać. Ale z tematu, który nam dziś przyświeca, czyli z tego zdania, które powiedział Dawid w pierwszej księdze Kronik, wynika, że można zapytać Pana, ale nie tak, jak należy. I skutek jest podobny jak wtedy, kiedy nie pytamy Pana. Pozwólcie, że przytoczę jeszcze jedną historię. Zapisana ona jest w 22 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Jest to ostatni rozdział pierwszej Księgi Królewskiej i opowiada o przymierzu dwóch królów. Króla Izraela i króla Judy. Jehoszafat, król Judy, był pierwszym królem Judy, który utrzymywał pokój z Izraelem. Od czterech pokoleń trwała wojna, od czasu rozpadu państwa Salomona, po tym jak Salomon stracił swoje serce dla Pana i Bóg mu zapowiedział na koniec jego życia: zabiorę ci 11 plemion. Ze względu na obietnicę daną Dawidowi zostawię ci Judę dla twoich potomków, ale wszyscy pozostali odejdą. I tak się stało i od tamtej pory trwała wojna pomiędzy Królestwem Judy a Królestwem Izraela i kres tej wojnie położył dopiero Jehoszafat. Nie tylko położył kres tej wojnie, ale też nawiązał stosunki dyplomatyczne. Odwiedzali się królowie i w czasie jednej z takich wizyt, kiedy król Jehoszafat był w Samarii, w stolicy króla Achaba, ten rzekł do Jehoszafata tak, pierwsza królewska 22, od 4 do 9. Rzekł też do Jehoszafata, czy ruszysz ze mną na wojnę pod Ramot Gileackie? Jehoszafat zaś odpowiedział królowi izraelskiemu, ja zrobię tak jak ty, mój lud jak twój lud, a konie moje jak konie twoje. I uwaga, następny wiersz, gdzieś się zreflektował. Jehoszafat rzekł jeszcze do króla izraelskiego, wpierw jednak zapytaj Pana o wyrocznie. Dobrze zaczął. Król izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około 400 mężów i zapytał ich, czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli, wyrusz, a Pan wyda je w ręce króla. Lecz Jehoszafat zapytał, czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy jego zapytali? Czemu Jehoszafat tak zapytał? To znaczy, że tych 400 proroków to nie byli prorocy Pana. My, znając historię Achaba, jego żony Izabel, tak? Jak się wodził z prorokiem Eliaszem, jak mordowali proroków Pana, jak Eliasz uciekał na pustynię przed nim. Wiemy, że to nie mogli być prorocy Pana, tych 400. To byli różni prorocy. Różni. A Jehoszafat się zorientował, że to nie są żadni prorocy Pana i mówi, ale czy nie ma proroka Pana? Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli. A Jehoszafat rzekł, niech król tak nie mówi. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł, sprowadź tu szybko Micheasza, syna Imli. I w wierszu 13 czytamy, jak to wyglądało. A posłaniec, który poszedł, aby przywołać Micheasza, rzekł do niego tak. Oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla, oby i twoje słowa były jak słowa każdego z nich. Przepowiadaj dobrze. A Micheasz odpowiedział, jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co mi powie Pan. Ostatecznie prorok Micheasz przekazał, że cała ta wyprawa w Ramot skończy się niepowodzeniem, że król Achab zginie. A lud pański zostanie rozproszony i wrócą wszyscy do swoich domów. Tak? Wiersz 17. Wtedy widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają Pana, niechaj każdy wraca do swojego domu w pokoju. I pamiętacie, co się stało dalej? Uwięzili proroka Micheasza. Jak to się mówi dzisiaj w sądach dla zabezpieczenia powództwa. czyli do czasu, aż król Achab szczęśliwie wróci z wyprawy i wymierzy mu sprawiedliwość za to, że tu mu przepowiadał złośliwie, niepomyślnie. Uwięzili Micheasza, a w wierszu 29 czytamy: potem wyruszył król izraelski oraz Jehoszafat, król judzki, przeciwko Ramot Gileackiemu. Czyli co zrobili? Zrobili to, co chcieli. Zrobili to, co planowali. Zapytali Pana, a potem zrobili swoje. A przecież usłyszeli od Micheasza, no takie, no posłuchajcie tego słowa. Trudno jest to zlekceważyć. Od 19. On zaś rzekł: słuchaj przeto słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy Nim po Jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł: kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim? I jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł: ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego: w jaki sposób? A on odpowiedział: wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł: tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. I po takim słowie przekazanym od Pana spakowali się i pojechali na wojnę. Przyjrzyjmy się przez chwilę, kim byli ci królowie. O Achabie Słowo Boże mówi tak, rozdział 16 pierwszej królewskiej, 30 wiersz. I dalej: lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izabel, córkę Edbala, króla Sydonu, i służył Baalowi, i oddawał mu pokłon, i wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszery. Czynów takich, pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. To był król bałwochwalstwa. Po cóż więc Achab pytał Pana? No błąd, nie? Achab nie pytał Pana. Achab kazał zawołać swoich 400 proroków. Natomiast proroka Micheasza zawołał na żądanie swojego niedoszłego, czy później doszłego sojusznika, tak? Jehoszafat postawił warunek, ale prorok Pana niech się wypowie jeszcze, nie tylko twoich 400. I go zawołał. Więc Achab nie pytał Pana. No i nie dziwi, ten jakiś grzeszny świat przysłowiowy, jak to lubimy mówić, nie pyta Pana. Nie zna Pana, nie oczekuje od Pana żadnych odpowiedzi. A kim był Jehoszafat? 22 rozdział 41. A Jehoszafat, syn Asy, objął władzę królewską nad Judą w 4 roku panowania Achaba, króla izraelskiego. I 43 wiersz. Postępował on zaś zupełnie tak samo jak Asa, jego ojciec, nie odstępował od tego, czyniąc to, co prawe w oczach Pana. A nawet wiemy więcej, 2 wiersze dalej to jest napisane, że utrzymywał pokój z królem izraelskim. Był pierwszym królem, który wprowadził pokój. Tak? Jehoszafat był bogobojnym królem. Starał się czynić to, co słuszne w oczach Pana. Prawdopodobnie miał nawyk pytania Pana, jako człowiek bogobojny. Ale widzimy, że niekoniecznie słuchał tego, co Pan odpowiadał. Chyba także nie zawsze pytał, tak jak Dawidowi się zdarzyło, że nie pytał, bo na przykład w 49 wierszu mamy taką krótką historię przytoczoną. Jehoszafat kazał zbudować okręty handlowe, aby płynęły do Ofiru po złoto, lecz nie popłynęły, gdyż rozbiły się w Esjon Geber. Nie wiemy, czy się rozbiły na skałach, czy się rozbiły z powodu sztormu, ale wiemy, że nie zapytał Pana, jak należy. I spadło na niego to nieszczęście. Myślę, że ta historia sojuszu wojennego Jehoszafata i Achaba to jest dzisiaj taki trafny obraz Kościoła poruszającego się w świecie, gdzie jest wiele rzeczy, które Kościół mógłby, a nawet powinien był przedsięwziąć, dla ludzi spoza Kościoła, wspólnie z ludźmi spoza Kościoła, zaangażować się z nimi. I tak się dzieje. Kościoły się angażują w akcje dobroczynne, prowadzą ośrodki dla uzależnionych, dla innych ludzi, którzy giną, tak? Którzy giną bez tego. Ze względu na Ewangelię miłości, według której staramy się żyć, a w każdym razie powinniśmy, Kościół ma i powinien mieć wiele do zaoferowania w wielu dziedzinach życia i nie powinien tego zaniedbywać. Tak? To jest miejsce, gdzie Kościół może oddziaływać i gdzie Kościół najskuteczniej głosi Ewangelię, przez okazanie Bożej miłości w praktyce. Ale jest też wiele sfer życia, od których lepiej stronić. Jest wiele akcji i aktywności, zwłaszcza związanych z polityką i z pieniędzmi, w których Kościół niczego dobrego nie osiągnie, a raczej sobie zaszkodzi. Ale jak je odróżnić? Skąd to wiedzieć? Achab zawsze tak przedstawi sprawę, żeby zachęcić Jehoszafata, tak? A jeżeli są jakieś argumenty przeciw, to tak o nich powie jak o proroku Michaaszu. Ten to mnie nienawidzi, on zawsze mówi źle o mnie. Ja... Po co go pytać, jak wiadomo, co on powie tu. Jehoszafat kupił te tłumaczenia Achaba, bo chciał, bo już miał w planie, bo go ta wojenka nęciła. I poszedł z Achabem, chociaż pytał Pana, a Pan dał odpowiedź. Ale Kościół musi pytać Pana, jak należy. I każdy z nas powinien pytać Pana, jak należy. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas obarczony jest odpowiedzialnością. W najskromniejszym przypadku odpowiedzialnością za swoje życie. Ale najczęściej to nie jest tylko odpowiedzialność za siebie samego. Jesteśmy odpowiedzialni czy współodpowiedzialni za wielu ludzi koło nas, za naszych najbliższych, zwykle za tych, których najbardziej kochamy, na których nam zależy. Jesteśmy odpowiedzialni i współodpowiedzialni za wiele dziedzin, gdzie jest zaangażowanych wielu ludzi. I im większa ta odpowiedzialność, tym bardziej powinniśmy pytać Pana, jak należy, po to, żeby nie żałować tego, co przedsięwzięliśmy, nie pytając Pana. Więc zanim coś zrobisz, Słowo Boże mówi, spytaj Pana, jak należy. Czyli jak? Po pierwsze, już wiemy. W ogóle spytaj Pana. W ogóle spytaj. To punkt pierwszy. Po drugie, spytaj szczerze. Czyli nie tak, jak ci dwaj królowie. Tak? Nie tak, jak ci królowie, którzy i tak chcieli iść na wojnę i tak poszli. Ale spytaj Pana tak, żeby się dowiedzieć. Więc pytając Pana, czy naprawdę chcesz się dowiedzieć, co Bóg ma na myśli? Jaki Bóg ma plan dla ciebie? Czy pytając Pana, jesteś gotów zrezygnować ze swojego planu, który już masz? Jak Dawid zrezygnował z planu budowania świątyni? Czy jesteś gotów nie pójść za głosem swojego serca, które coś tam zawsze mówi? Czy wierzysz w to, że Bóg może mieć lepszy pomysł, że ma lepszy pomysł, że ma lepszy plan? I że jak zrobisz tak, jak mówi Bóg, to wyjdzie lepiej? To znaczy szczerze spytać przed Panem. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma, a Pan patrzy na serce. Mój ulubiony cytat z Ksiąg Samuela. Pan patrzy na serce. W pierwszej Księdze Królewskiej 9:4 Bóg mówi do króla Salomona młodego jeszcze wtedy tak. Jeżeli będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i prawości, to wtedy utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem. Daję mu obietnicę, ale co tu jest ważnego w tym zdaniu? Bóg daje świadectwo o Dawidzie, ojcu Salomona, że on miał szczere serce przed Panem. I Bóg mówi też coś o sobie w tym zdaniu. Mówi do Salomona, szczere serce i prawość to jest to, co ja cenię i to jest to, co ja nagradzam. I to jest to, co chcę widzieć u ciebie. Szczere serce. Więc zapytać Pana, jak należy, to znaczy zapytać Pana w szczerości serca, będąc gotowym przyjąć odpowiedź. Zmienić coś w swoim życiu, dlatego że Pan tak mówi. Po trzecie, co to znaczy pytać Pana, jak należy? Ja myślę, że musimy być gotowi przyjąć odpowiedź, taką, jaka ona będzie, to prawda. To dotyczy treści i wiadomo, o tym przed chwilą mówiliśmy, ale to dotyczy także formy. To dotyczy także formy. Niektórzy ludzie oczekują fajerwerków. Ja pytam Pana, to znaczy, że Pan powinien mi odpowiedzieć grzmiącym głosem z nieba, nie wiem, w sposób ponadnaturalny. W jakichś znakach i cudach Bóg mi odpowie. Albo przynajmniej przyśle proroka, który mnie złapie za rękaw i powie, czekaj, mam ci przekazać słowo od Pana. Zrobisz tak i tak. Aha, teraz to już wiem. Oczywiście Bóg może tak zrobić. Oczywiście Bóg może tak zrobić i Bóg czasem tak robi. I jestem wdzięczny Bogu za każde takie słowo, które przekazał. I bo ja też doświadczyłem błogosławieństwa takiego słowa. Ale tymczasem wiem też, że Bóg przeważnie odpowiada w sposób naturalny, że Jego odpowiedź jest dostępna. że nie potrzebujesz usłyszeć grzmiącego głosu z nieba, ani zobaczyć ręki piszącej na ścianie, jak pewien zły król. Że Bóg przemawia przez głos sumienia, ten wewnętrzny głos, który słyszysz, a który czasem staramy się zagłuszyć. Że Bóg przemawia przez ludzi, których nam daje, którzy są wokół nas. Że mamy ludzi, do których możemy pójść i poprosić o modlitwę w tej sprawie, o radę. Nie wiem, co zrobić. Pytam Pana, modlę się, proszę Cię, módl się razem ze mną. Może będziesz miał słowo mądrości dla mnie. I wreszcie przede wszystkim, że Bóg przemawia przez Słowo Boże zapisane w Biblii, przez Słowo Boże głoszone w autorytecie Kościoła, w namaszczeniu Ducha Świętego. Człowiek, który staje za kazalnicą, nie wie, jakie masz pytanie. Nie wie. Ale jeżeli staje tu w autorytecie Kościoła i w namaszczeniu Ducha Świętego, to wielokrotnie tak się zdarza, że przychodzi człowiek po kazaniu i mówi: dzisiaj w trakcie Twojego kazania dostałem odpowiedź na swoją modlitwę, na pytanie, które zadaję Bogu. Już wiem, co mam robić. Dziękuję. A ja nie wiem, o co chodzi. Tak, ale ja wiem. Tak się dzieje. Bóg tak robi. Ale przede wszystkim Biblia. Tu są odpowiedzi. Tu są wszystkie odpowiedzi. Bo jeżeli nie ma odpowiedzi bezpośredniej, literalnej na Twoje pytanie, to jest droga do tej odpowiedzi. W Słowie Bożym. Dawid nie miał takiej Biblii jak my, ale coś miał. Miał księgi mojżeszowe. I w tych księgach mojżeszowych była zapisana odpowiedź na jego zapytanie, którego on jednak nie zadał jak należy. Gdy on nie dopytał. On się nie zatroszczył jak należy, żeby wiedzieć, tak? Nie dowiadywał się, jak to należy zrobić, tylko zrobił to po swojemu, bo zapragnął to zrobić. A odpowiedź była w księgach mojżeszowych, które on miał. Dowiedział się, ale za późno, 3 miesiące potem. Uza zapłacił życiem za to. Tak? Bo tam w księgach mojżeszowych jest właśnie napisane, że skrzynię Boga się nie wozi na wozie ciągniętym przez woły, ale że noszą ją lewici, którzy się oczyszczą i poświęcą. I oni dopiero mają prawo przystąpić, podejść. I też nie dotykają jej rękami, ale przez kółka, które są przyczepione z boku, przewlekają drążek i niosą na tym drążku. I niosą. I tak później nieśli. I co 6 kroków tych lewitów stawali, a Dawid składał ofiarę. I tak wnieśli do miasta Dawidowego skrzynię Pana. Jak należy. I podobnie nasze odpowiedzi, one są w Słowie Bożym. One tu są. Niektóre są podane w sposób bezpośredni i dosłowny, kiedy Pismo Święte mówi: nie będziesz robił tego i nie będziesz robił tego. Kiedy Słowo Boże mówi: będziesz robił tak i będziesz postępował tak. Taki jest dekalog, takie jest nauczanie Pana Jezusa, takie jest kazanie na górze. Kiedy Pan Jezus mówi na przykład o przykazaniach dekalogu, napisane jest: nie zabijaj, a ja wam powiadam: nie gniewaj się nawet na brata swojego. Tak? Nie złorzecz mu. Pojednaj się z nim szybko, rychło, tak jest napisane. Czyli szybko. Albo mówi: słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam: nawet nie patrz pożądliwie na kobietę. A każdy, kto oddala swoją żonę, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną poślubił, cudzołoży. Więc jeśli ktoś pyta Pana o takie rzeczy, które są tu zapisane, no to nie pyta jak należy, bo pyta o to, co Bóg już powiedział. I jeżeli dostał odpowiedź, która jest sprzeczna z tym, co jest napisane w Słowie Bożym, to najprawdopodobniej sam sobie odpowiedział, tak jak tego pragnął. Ale wiele odpowiedzi zapisanych jest niedosłownie, ponieważ nasze pytania już nie są takie proste, ponieważ przeważnie to my już wiemy o tych dosłownych, prostych rzeczach. Ale mamy pytania skomplikowane, bo nasze sytuacje są skomplikowane. A jednak odpowiedzi tu są. One wynikają z przesłania Biblii. One wynikają z przesłania Ewangelii Jezusa Chrystusa. One wynikają z natury Boga, którą nam objawia Biblia. Na przykład to, że poznajemy Boga, że jest sprawiedliwy. Więc jak myślisz? Jakiego postępowania od Ciebie oczekuje sprawiedliwy Bóg? Że postąpisz sprawiedliwie, tak? W tym, o co Go pytasz. Poznajesz Boga, że jest miłosierny. Tak, Bóg jest miłosierny i oczekuje ode mnie i od Ciebie, że postąpisz w taki sposób, że okażesz miłosierdzie. Czy mam przytaczać, jakie podobieństwa, przysłowia Jezus opowiadał na ten temat? Na przykład o dłużniku tym, który cisnął swojego dłużnika, sam dostąpił odpuszczenia. Taki jest Bóg. A przede wszystkim Bóg jest miłością. Poznajemy Boga, że Bóg jest miłością. Więc jak myślisz, czego Bóg oczekuje od ciebie? Bóg, który jest miłością. Więc kiedy zadajesz swoje pytanie Bogu, co dalej, to dokąd cię prowadzi miłość? I przykład Bożej miłości. Jak powinieneś postąpić? Odpowiedzi są w Słowie Bożym. Dawid, który zawsze pytał Pana, raz i drugi nie zapytał Pana. I został zasmucony, i zląkł się, i żałował, i ktoś za to zapłacił. Dzisiaj Duch Święty mówi do nas, zapytaj Pana, jak należy. Żebyś nie żałował, tak jak Dawid żałował. Jak to zrobić? Po pierwsze, w ogóle zapytaj. W ogóle zapytaj. Po drugie, bądź w tym szczery, jak pytasz. Szczere serce. Bądź gotów przyjąć odpowiedź, taką, jaką daje Bóg, i według niej postąpić, a nie według planu, który miałeś wcześniej, który oczekiwałeś, że zostanie potwierdzony, że Pan ci pobłogosławi w tym, co sobie zamierzyłeś. No nie zawsze tak jest, że Pan mi pobłogosławi w tym, co zamierzyłem, bo powie czasem, nie, nie, zrób to inaczej, albo zrób co innego. I po trzecie, poszukaj odpowiedzi. To słowo, które tam jest użyte, oznacza szukanie rozwiązania, poszukiwanie odpowiedzi, dopytywanie się, dowiedzenie się. Dowiedz się, co Pan na to. Dowiedz się. Może tylko przypomnij sobie, bo już to wiesz, bo już to czytałeś, bo już o tym słuchałeś. Myślisz, że Bóg się zmienił od tamtej pory? Nie, to twoja sytuacja się zmieniła i teraz ty zadajesz pytanie, którego byś nie zadał 5 lat temu albo 2 lata temu, bo wiedziałeś, jaka jest odpowiedź. Ale dzisiaj twoja sytuacja powoduje, może jednak jest inaczej. Mogę zrobić tak. Ja wiem, że to nie zawsze jest łatwe, a nawet, że to często jest trudne. Skoro okazało się to trudne dla takich ludzi jak Dawid, czy nawet dla takich ludzi jak Paweł, ale wiem też, że warto. Warto. I Słowo Boże nas do tego zachęca. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomodlili się o to i poddali nasze myśli, nasze serca Bogu w taki sposób, żeby nauczył nas tego, żeby go dopytać, jak należy. Cokolwiek chcesz przedsięwziąć, dowiedz się. Zapytaj Pana, jak należy. Dowiedz się. Poświęć czas. Może trzeba trochę odroczyć decyzję i poszukać tej odpowiedzi. I Pan da odpowiedź, jeżeli będziesz jej szukał ze szczerym sercem. Bóg to zrobi, ale zapytaj Pana, jak należy. Powstańmy, módlmy się razem. Panie, nasze serca prowadzą nas w różną stronę. Niejednokrotnie ulegamy naszym namiętnościom. Panie, chcemy postępować według Twojej woli, zgodnie z Twoim prawem, zgodnie z Twoim zamiarem, według Twojego planu. Nie chcemy żałować, nie chcemy być zasmuceni, nie chcemy się przestraszać z powodu tego, co się stało. Ale chcemy się nauczyć zawczasu pytać Ciebie i to pytać Ciebie, jak należy. Ze szczerym sercem, gotowi przyjąć odpowiedź, jaką Ty dajesz. Panie, prosimy Cię, żebyś dotykał naszych serc, naszych umysłów. Panie, zmień nasze nastawienie. Zmień nasze nastawienie. Żebyśmy nauczyli się też mówić tak jak Pan Jezus. Nie to, co ja, ale to, co Ty chcesz. Bo wierzę, że Ty wiesz lepiej. Bo wierzę, że Ty masz dobry plan. Bo wierzę, że kiedy wypełni się Twoja wola, to zapanuje Twoje błogosławieństwo, Twój pokój, Twoja radość, zgodnie z Twoją wolą. Bo Ty jesteś Bogiem pokoju, radości. Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Ty jesteś Bogiem sprawiedliwym. Ty jesteś miłością i Ty mnie kochasz. Panie, chcę Ci zaufać na 100%. Chcę się nauczyć pytać i chodzić za Twoim słowem, bo wiem, że Tobie na mnie zależy. Bo wiem, że Ty jesteś Ojcem, który kocha swoje dzieci. Panie, proszę Cię, zmień to nasze myślenie. Naucz nas tej pokory, aby pytać i pytać, jak należy, i podążać za Twoim wskazaniem, za Twoim prowadzeniem. I nie żałować już tego. Nie żałować już tego, tak jak Dawid, żeśmy nie dopytali, żeśmy się nie dowiedzieli, jak należy, co Ty na to. Panie, chcemy oddawać wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze dni w Twoje ręce. Panie, chcemy chodzić posłuszni Tobie. Chcemy być używani przez Ciebie, bo wiemy, że Twój plan jest lepszy. Oto oddajemy wszystko w Twoje ręce i błogosławimy Twoje święte imię. I dziękujemy Ci, Panie, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty odpowiadasz. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoje odpowiedzi już są gotowe. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty trzymasz nasze życie w Twoim ręku. Dziękuję Ci, święty Boże. Oddaję Ci chwałę, uwielbiam Cię za to. Ja Ci dziękuję za moje życie, za każdy dzień. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty odpowiadasz i Ty prowadzisz, kiedy tylko chcemy pytać i podążać za Twoim prowadzeniem. Oto niech będzie Twoje imię uwielbione, Panie. Niech będzie Twoje imię uwielbione w życiu każdego z nas. Niech będzie uwielbione Twoje imię w Kościele. Przez to, że pytamy, jesteśmy posłuszni, niech będzie uwielbiony nasz Pan i Bóg. W imieniu Jezusa. Amen.